Deficyt budżetu państwa to 23 miliardy złotych, 65% planu rocznego. Jaką to rokuje przyszłość polskiej gospodarki? To jest pierwsza sprawa. Mamy teraz połączenie z panem Januszem Szewczakiem, głównym ekonomistą spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria, panie Januszu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I tak dla wyobraźni, czyli możemy powiedzieć, że mamy teraz 20 dzień kwietnia i państwo polskie wydało już 65% pieniędzy, które ma do dyspozycji, czyli tak jakbyśmy mieli budżet roczny i już w kwietniu wydajemy ponad 2/3, prawda, tego, co przed nami, prawda, jeśli chodzi o czas. No 65%.
Żeby być precyzyjnym, trzeba powiedzieć, że wykonaliśmy już w tej chwili 65% zakładanego na ten rok deficytu budżetowego, czyli tego niedoboru przewidzianego. Ten niedobór miał być na poziomie 35 miliardów złotych. Określone to miało być wielkim sukcesem ministra Rostowskiego. Okazuje się, że po 3 miesiącach tego roku wydaliśmy już tego deficytu 23 miliardy złotych, wykonaliśmy. No i to jest 65% całorocznego planu. To oznacza, że budżet się wali po prostu. Zresztą kilka miesięcy temu informowałem w rozmowie z ojcem właśnie na antenie Radia Maryja, że ten budżet jest fikcyjny, że to jest księżycowy budżet z niewiarygodnymi danymi, no bo przecież zakładał on wzrost dochodów budżetowych przy jednoczesnym spadku bezrobocia. Tymczasem bezrobocie rośnie, a nie spada, więc cały szereg danych tam wpisanych jest nieprawdziwych. Pan minister Rostowski przecież zapisał sobie w tym budżecie inflację na poziomie około 2,8%, a mamy prawie 4%. No, nic się nie zgadza i widać wyraźnie, że to są wyniki najgorsze od wielu, wielu lat. Bo deficyt zawsze był wykonywany w większym zakresie w pierwszych miesiącach, a później nieco słabł ten deficyt, ale takiej skali nie pamiętam od kilkunastu lat co najmniej. No zresztą widać, że tych pieniędzy w budżecie nie ma, no bo skoro nie ma pieniędzy na leki dla chorych na raka, skoro nie ma pieniędzy na wykonanie świadczenia wykonane przez szpitale, które już zostały dokonane, czyli operacje, zabiegi, a szpitale nie mogą odzyskać tych pieniędzy, to są kwoty idące w 1,5–2 miliardy złotych. Skoro są niepopłacone faktury dla firm budowlanych na autostradach, mamy pierwsze protesty załóg, które nie dostają pieniędzy, firm, które są narażone na bankructwo, a nawet bankrutujących firm, tak jak ta z Dolnego Śląska, która wykonywała roboty na A2. No, jedno, widać więc, że te finanse publiczne i że ta zielona wyspa tonie właściwie, że ona odchodzi w niebyt. To widzimy również po spadku produkcji przemysłowej. W kwietniu ona jest bardzo, bardzo słaba, zaledwie 0,7%, a więc można powiedzieć prawie żadna. Szalejąca zupełnie drożyzna, jeśli chodzi o żywność, o koszty utrzymania. Pan minister zresztą przecież podwyższa nam w tej chwili VAT. Można powiedzieć, zabiera dzieciom lody, bo podwyższa VAT na lody, na dania gotowe. To pokazuje, jak w dramatycznej sytuacji jesteśmy. A przecież jednocześnie cały czas dalej pożyczamy, na potęgę pożyczamy. Wczoraj dokonano emisji obligacji na blisko 9 miliardów złotych. Emisja obligacji przez Ministerstwo Finansów to jest nic innego jak zaciągnięcie pożyczki. Czyli 9 miliardów złotych pożyczamy w tej chwili pod postacią tych obligacji z deklaracją, że spłacimy za 5-10 lat te kwoty, czy 2 lata, z odpowiednimi wysokimi odsetkami. No, na to nakłada się jeszcze te historie z tą lekką ręką prezesa Belki. Jesteśmy tak, widać, bogatym krajem, że możemy funduszowi walutowemu pożyczyć prawie 8 miliardów dolarów, czyli 25 miliardów złotych, ponad 25 miliardów złotych, pożyczamy funduszowi walutowemu, żeby pomógł Grekom, Hiszpanom, Portugalczykom w kryzysie. Choć u nas nie ma pieniędzy, jak widać, nie ma leków dla chorych na raka. Od 1 maja będziemy mieli bardzo wysokie podwyżki lekarstw znowu. Blisko 800 lekarstw pójdzie w górę znacząco. To jednocześnie pożyczamy bogatym krajom, przypomnijmy, Grecy mają 2,5-krotnie wyższe wynagrodzenia od Polaków, hiszpańscy emeryci mają lekarstwa za darmo, a my lekką ręką z NBP, z naszych rezerw walutowych, blisko 8% tych naszych rezerw walutowych, które są, powinny być przecież na tak zwaną czarną godzinę przygotowane, bo przecież ten kryzys europejski dotknie również nas i to w niezbyt odległym okresie. Ja twierdzę, że po mistrzostwach Europy w piłce nożnej, tym szaleństwie nieprzemyślanym, które będzie nas kosztować ponad 80 miliardów złotych i którym się zbłaźnimy, bo będziemy mieli niezakończone autostrady, będzie paraliż komunikacyjny, no a te długi po trzech tygodniach piłkarskich uciech trzeba będzie spłacać latami. No, my jednocześnie jesteśmy, widać, tak bogatym krajem jak Szwajcaria czy Norwegia, skoro pożyczamy Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu te pieniądze, poważna kwota, ponad 6 miliardów euro, ponad 8 miliardów dolarów. No, ale Norwegia to jeden z najbogatszych krajów na świecie, gdzie poziom emerytur jest taki, że my będziemy go gonić przez najbliższe 125 lat. Poziom wynagrodzeń jest taki w Szwajcarii, że będziemy do niego dochodzić przez 65 lat. No to oni mogą mieć gest. No, prezes Belka mówi, że stać nas, polskie państwo, stać, żeby zafundować Hiszpanom, Portugalczykom, Grekom czy Włochom no wyjście z kryzysu. Tyle tylko, że już nam wkrótce mogą być też te pieniądze potrzebne, a jednocześnie jest jakimś idiotyzmem ekonomicznym, że my w tym samym funduszu walutowym wystąpiliśmy o pożyczkę na wypadek kryzysu w wysokości 30 miliardów dolarów, za które płacimy co roku odsetki, prawda, i nie korzystamy z niego. Ale najgorsze jest to, o czym wspomniał dzisiaj w naszym dzienniku pani redaktor Małgorzata Gos i pan senator Bierecki, że my o tak fundamentalnych informacjach, takich o wielkim znaczeniu finansowym dla Polaków, dowiadujemy się z zagranicznej prasy. Czyli niedługo, że tak powiem, ja dowiemy się może z Wolnej Europy o tym, gdzie te nasze rezerwy walutowe są, gdzie się je inwestuje, dlaczego się inwestuje na tak niski procent, bo przecież pieniądze pożyczone Funduszowi Walutowemu będą oprocentowane zaledwie na 0,5%, może 0,75%, na pewno poniżej 1%, a w Polsce stopy procentowe są na 4,5%, więc nie ma tu jakiejś szczególnej gospodarności, biznesowego podejścia. Prezes Belka jest ulubieńcem rynków finansowych, można to zrozumieć, tylko dlaczego mamy za to płacić?
Właśnie, ale panie Januszu, kiedy nastąpi takie no przełomowe, że tak powiem, sprawdzam, że kiedy naród będzie mógł zapytać, jak naprawdę jest z polskimi finansami, z polską gospodarką? No, mówi się o takim momencie, że właśnie po mistrzostwach mamy się dowiedzieć, jak naprawdę, jaki jest naprawdę stan polskiego państwa. No może rzeczywiście te 65% wtedy już będzie 100% wykorzystanego tego deficytu budżetowego, czy
tak, no... Ja myślę, że to będzie właśnie okres września, początku roku szkolnego, kiedy wszyscy policzą te wydatki, zobaczą, ile kosztuje wyprawka do szkoły, kiedy okaże się, że firmy mają niepopłacone rachunki, faktury za zatrzymane autostrady, wiadukty i tak dalej, kiedy służba zdrowia powie, że no, mimo wygranych procesów z NFZ-em nie otrzymała pieniędzy im należnych. Także spodziewam się, że ta jesień będzie już takim wyraźnym sygnałem, jak w dramatycznej sytuacji są finanse publiczne polskie, jak oszukiwano skutecznie Polaków, mamiono tą Zieloną Wyspą i najwyraźniej te koszty utrzymania będą bardzo wysokie. To wszystko będzie po prostu widoczne po mistrzostwach Europy w piłce nożnej, bo wtedy się okaże, że no, te wielkie dochody, na jakie liczono również z euro, nie sprawdzą się. No a banki niewątpliwie wystawią rachunki głównie firmom budowlanym, deweloperskim, które w dużej mierze będą bankrutować.
No właśnie, bo ja myślę, że nasze społeczeństwo jest bardzo jeszcze takie no, spokojne i dużo potrafi wytrzymać, bo przecież mam takie informacje, tak ktoś żartobliwie powiedział, że na przykład kryzys we Włoszech to wygląda w ten sposób, że no, jest taki kryzys, że coraz więcej ludzi wchodzi do restauracji, bo nie stać ich, żeby gotować, prawda, kolacji w domach. I to też tak to można powiedzieć, prawda?
Tak, natomiast... jesteśmy przyzwyczajeni do kryzysu. U nas kryzys wzrasta permanentnie od kilkudziesięciu lat przecież, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń, o poziom opieki socjalnej, poziom świadczeń socjalnych. No ale niewątpliwie społeczeństwa europejskie będą się burzyć. Widzimy strajki generalne w Hiszpanii, strajk powszechny w Słowenii, małym, bogatym kraju, który przyjął euro na swoje nieszczęście. Także myślę, że Polacy stopniowo będą zmuszeni do tknięcia się i do zdania sobie świadomości, jakiego złego wyboru politycznego również dokonano. Jak mało profesjonalna jest ta klasa polityczna, jak ona nie myśli o sprawach zwykłych Polaków, jak ona się oderwała od tej rzeczywistości gospodarczej, od tych zwykłych kłopotów związanych z opłatami za przedszkole, za żłobek, z niskimi wynagrodzeniami. No, pomysłem rządowym jest jedno na wyjście z kryzysu. Pracujcie aż do śmierci, najlepiej do 67 lat. No, można powiedzieć, szkoda, że nie do 97, bo wtedy pewno w ogóle by nie było problemu z systemem emerytalnym.
To są takie naprawdę aż absurd, prawda? Zakładające się...
Ja chcę powiedzieć jedną jeszcze rzecz na koniec. Ja myślę, że ci tak zwani moherowi ekonomiści, do których mam zaszczyt się zaliczać, mieli rację, ostrzegając od lat, że wyprzedaż banków kapitałowi zagranicznemu to jest idiotyzm i wielka szkoda, bo zyski będą płynąć za granicą, że tworzenie OFE jako systemu kapitałowego nic nie da polskim emerytom, że euro nie jest walutą, która nas uodporni na kryzys. Myśmy to wszystko mówili. Myśmy to mówili na falach Radia Maryja i telewizji Trwam. Ja myślę, że ten wielki opór przeciwko udostępnieniu telewizji Trwam przez tą władzę, przez tą kastę polityczną, właśnie dostępu do multipleksu, wynika w dużej mierze stąd, że tu można się dowiedzieć innej prawdy, tej prawdziwej prawdy o polstanie polskiej gospodarki. To tak bardzo boli, tego tak bardzo się obawiają. Ale myślę, że jutrzejsze spotkanie w Warszawie ludzi myślących pokaże, że jest szansa na odwrócenie tych negatywnych trendów.
Pan Janusz się wybiera na to spotkanie, na marsz? Myślę, że tak, prawda?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Będę namawiał wszystkich polskich intelektualistów, ludzi pióra, dziennikarzy, żebyśmy pokazali, że również po tej prawdziwej, patriotycznej polskiej stronie jest wielu ludzi zdecydowanie myślących o innej ekonomii, o ekonomii, która będzie dla Polaków, a nie przeciw Polakom.
Pięknie. Dziękujemy za rozmowę z moherowym ekonomistą. Tak od dzisiaj możemy pana tytułować.
Tak, proszę mnie tak nazywać.
Rozmawialiśmy z panem Januszem Szewczakiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.